Witaj na stronie podcastu chrześcijańskiej wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
Doskonale się z Tobą utożsamiam. Doskonale Cię rozumiem. Identyfikuję się z Tobą. Ja dobrze wiem, co przeżywasz. Być może to są słowa, które co jakiś czas słyszysz, kiedy inni wypowiadają je do ciebie, a może to też są słowa, które ty co jakiś czas mówisz innym osobom, z którymi rozmawiasz. I być może nawet w minionym tygodniu albo miesiącu użyłaś, czy użyłeś tych albo podobnych słów przynajmniej raz. Bo tak się sprawa ma, że potrafimy się utożsamiać z ludźmi, z ich zachowaniami, z przeżyciami, z sytuacjami, wobec których stają w życiu. Możemy nawet tych ludzi nie znać. To są ludzie, którzy mogą mieszkać daleko od nas, nigdy ich nie spotkaliśmy. Mogą być zupełnie inni niż my, a jednak kiedy słyszymy od nich pewne rzeczy albo kiedy czytamy pisane wypowiedzi, kiedy ludzie opowiadają o swoim życiu, to wielu z nas powie, doskonale rozumiem, o czym ten człowiek pisze. U mnie było bardzo podobnie. Igor Herbut jest autorem piosenki, z którą wielu może się utożsamiać. Jeżeli słuchasz radia jadąc samochodem tak jak ja, to co jakiś czas słyszysz przeboje, piosenki, które się pojawiają regularnie i niektóre z nich nawet mają dosyć dobre notowania. Jeśli tak, to wtedy są powtarzane regularnie. Piosenka Herbuta jest jedną z takich piosenek. Ciekawe, bo słuchając tej piosenki też starałem się poczytać trochę o jego życiu i znalazłem artykuł, w zasadzie dialog, który on toczy z redaktorem, kiedy opowiada o swoim życiu i mówi o tym, że tak naprawdę był taki moment w jego życiu, kiedy o mały włos wszystko się posypało. Herbut mówi, że próbował szukać szczęścia w różnych miejscach, dziwnych miejscach. Nawet używa takiego określenia, że poleciał w kosmos, cokolwiek to znaczy. To znaczy, gdzieś był odjechany totalnie. Poszedłem w rock'n'rolla, mówi. W moim życiu, dodaje, było dużo gruzu, mroku i mgły. To był bardzo trudny czas. Wszystko, niemal wszystko w moim życiu się posypało, zarówno prywatnie, jak i zawodowo. I Herbut konkluduje, prawie się wykoleiłem w swoim życiu. Później musiałem się schylić i zebrać całe to błoto. Musiałem zrozumieć pewne rzeczy. I być może te wydarzenia życiowe z życia Herbuta przyczyniły się do tego, że napisał piosenkę i pisząc ją pisał pod swego rodzaju natchnieniem, przeżywał, dalej to było świeże w jego życiu, przeżywał tak bardzo, że skomponował piosenkę zatytułowaną Wkręceni, nie ufaj mi. Piosenka miała dosyć dobre notowania i wielu potrafi się z nią utożsamić. Być może ją słyszałeś. Życie jest małą ściemniarą, wróżbicą, wygą, cwaniarą, plącze nam nogi i mówi, idź. Nie wiesz, nie ufaj mi. Życie jest małą ściemniarą, francą, wróżlicą, cwaniarą, plącze nam nogi i mówi, idź. Wkręceni w zgubną nić, wkręceni, wkręceni, wkręceni. Nie wiem jak ty, ale ja myślę sobie o tym, że gdzieś tam do pewnego stopnia, kiedy myślę o swoim życiu, o minionych latach swojego życia, trochę to rozumiem. I być może ty dzisiaj też utożsamiasz się z tym, bo mogłabyś powiedzieć, że życie nie szczędziło ci różnego rodzaju wyzwań. I może mogłabyś, czy mógłbyś powiedzieć, to życie niejednokrotnie plątało mi nogi i mówiło, no idź. Jednak rzecz w tym, że często to nie tyle życie plącze nam nogi, ile my sami sobie je plączemy. I o ile jesteśmy różni, mieszkam w różnych miejscach, a mamy różne doświadczenia, różne przekonania, wykonujemy różne zawody, mamy różne upodobania, to jest coś takiego, co wiąże nie tylko nasze nogi, ale też wiąże nasze serce. I tym czymś jest grzech. Nie lubimy tego słowa. Ale prawda jest taka, że jesteśmy grzesznikami. Biblia w taki zwykły sobie, gruboskórny sposób nazywa nas wszystkich grzesznikami. Wskazując na mnie, nazywa mnie grzesznikiem. Wskazując palcem w twoją stronę, nazywa ciebie grzesznikiem. I tak naprawdę nasi ojcowie i nasze matki, i nasi dziadkowie, babcie, pradziadkowie i prababcie, aż do samego początku, aż do samego Adama i Ewy, wszyscy według przeświadczenia Biblii byli grzesznikami. I kiedy myślimy o naszych dzieciach, to jakkolwiek by nie były słodkie i piękne i uzdolnione i wyjątkowe, to Biblia nasze dzieci też nazywa grzesznikami. Bóg, patrząc się ze stron swojego słowa, widzi grzesznych ludzi, widzi każdego z nas. A grzech to nic innego jak niewierność wobec Boga i wobec Jego standardów. No. My chętnie przyznajemy się do naszych pomyłek i bez oporów czasami mówimy, no przecież jesteśmy tylko ludźmi. A na ile udaje nam się czasami przyznać do pomyłki, to Bóg nazywa po imieniu każdy nasz krok. Pomyłka ma miejsce wtedy, kiedy, tak jak ja ostatnio z moją rodziną, jadąc drogą szybkiego ruchu i wiedząc, że musisz zaraz skręcić, nie zauważasz tej drogi i plujesz sobie w brodę i myślisz, no miałem właśnie tutaj skręcić, a teraz muszę jechać kilka kilometrów, żeby znaleźć kolejny zjazd i później mostkiem na górę i z powrotem na tą drogę szybkiego ruchu czy autostradę straciłeś właśnie 10, 12, 15 kilometrów. To pomyłka. Miałem zjechać w pierwszą drogę, a w nią nie zjechałem. Zjechałem dopiero w kolejną. Pomyłka to nie to samo, co grzech. Grzech to decyzja, to świadomość tego, co jest właściwe i co niewłaściwe. I to decyzja wyboru między tym, co dobre, a tym, co złe. A grzech to decyzja, z kim się przespać, kogo oszukać, komu skłamać, przed kim zataić prawdę. Grzech to znieważenie tego, kto ciebie znieważył. Grzech to myślenie o innych w taki sposób, w jaki wiesz, że nie powinieneś myśleć. Często nawet ci, którzy parskają w duchu na innych, chociaż sami wiedzą, co jest dobre, jednak wybierają to, co złe. Bo prawda o nas jest taka, że jesteśmy grzesznikami. Ja nim jestem i ty nim jesteś. To jest prawda, którą apostoł Paweł, apostoł Jezusa przypomina każdemu z nas w swoim liście do Efezjan. Może lepiej nie Paweł, ale tak naprawdę Bóg, bo to nie jest Pawłowa diagnoza, tylko Boża diagnoza nas wszystkich. I w tym pierwszym fragmencie drugich rozdziału Paweł używa takich określeń, których nie da się nie zrozumieć. Paweł mówi, byliście martwi, niezdolni do życia, uwikłani w grzech, nieposłuszni, targani rządzami grzechu. To znaczy, z powodu naszych grzechów, naszych upadków, byliśmy nieświadomi tego, że można żyć inaczej, niewiedzący, że można żyć inaczej, byliśmy ludźmi, którzy nie pragnęli tak naprawdę żyć inaczej, byliśmy martwi, niezdolni do życia, niezdolni do podejmowania decyzji i kroków, które uwzględniałyby Boga i Boży zamysł wobec naszego życia. Uwikłani w grzech, wplątani w grzech. Autor listu do Hebrajczyków wtóruje Pawłowi mówiąc, grzech nas usidlał. Trochę tak jak w tej piosence. Plątał nam nogi i mówił idź. Ciekawe jest to, że dalej, gdybyśmy na tym poprzestali, to nasze życie jest pożałowania godne. Ale jest moment wytchnienia w drugiej części tego tekstu i wiecie, kiedy czytałem ten tekst po raz nie wiem który z rzędu, to myślałem sobie, że to jest niesamowite, że jest taka moc w jednym zaledwie słowie i tym jednym słowem jest ale Bóg. Bo Paweł przechodzi od tego, jakimi byliśmy, do tego, co Bóg zrobił. To znaczy jest rozwiązanie. Ono pochodzi od Boga, który chętnie daje życie tym, którzy są martwi. Bóg jest, jak Paweł zaznacza, jest miłosierny, jest hojny w miłosierdziu. Można by to parafrazować, jest szarmancki. Jest Bogiem kochającym tak bardzo, że jego miłość dyktuje jego działanie. Bóg, czytamy w tym tekście, kieruje się wielką swoją miłością. Bóg jest tym, który inicjuje. Bóg jest tym, który daje nowy początek, który daje nowe życie. Daje moc do przeżywania życia zupełnie inaczej. Paweł mówi, Bóg nas ożywił wraz z Chrystusem. I nie bez powodu Paweł używa takiego właśnie określenia, bo to oznacza, że ta sama moc, która wskrzesiła Jezusa z martwych, jest do dyspozycji każdego z nas po to, aby nasze życie przez Ducha Świętego, którego Bóg w nas zaszczepia, mogło wyglądać zupełnie inaczej. Chrystus czyni możliwym to, co podoba się Bogu. Ale tak naprawdę potrzebowaliśmy, aby ktoś nas ożywił, bo nie byliśmy w stanie sami siebie ożywić. Nie byliśmy w stanie sami sobie dać życia. Cokolwiek dobrego myślałeś, że robiłeś wcześniej, tak naprawdę nie miało Bogu i nie ma dla Boga znaczenia do momentu, dopóki nie powiedziałeś, Boże, nie radzę sobie. Nie radzę sobie ze swoim życiem, jestem grzesznikiem, który jest zgubiony, potępiony. Jeżeli nie ty, to kto inny? Tylko ty jesteś w stanie mi pomóc. Bóg zechciał stworzyć nas na nowo. Bóg jest Bogiem, który daje nowy początek. Bóg ratuje, Bóg zbawia. I tutaj dochodzimy do sedna tego tekstu, czy tego przesłania Pawłowego, gdzie Paweł dwa razy mówi, że to wszystko jest możliwe z łaski. Ja mam, że ciekawe słowo. Myślałem o nim przez ostatni tydzień, bardzo intensywnie o tym jednym słowie. I wydaje mi się, że to słowo należy już trochę do bardzo archaicznych. Nie jest już popularne w powszechnym użyciu. Anglosasi jeszcze korzystają z tego słowa. Nie wiem jak Niemcy, anglosasi mają określenia typu może ktoś się łaskawie poruszać, to znaczy porusza się z wdziękiem. Jest łaska w jego zachowaniu, w tym poruszaniu się. Albo kiedy jest jakaś rywalizacja sportowa, jedna drużyna przegrywa, to anglosasi mówią, że łaskawie przyjęli swoją porażkę. To znaczy zachowali się z klasą, z łaską. Można mieć łaskę zachowań społecznych albo nie mieć łaski zachowań społecznych. Mówią też, żeby powiedzieć łaskę przed posiłkiem. To znaczy, kiedy mówią powiedz łaskę, to znaczy pomóc się przed jedzeniem. Można mówić o okresie łaski, który jest, o egzaminie, który jest łaskawie przesunięty na inny termin. Można obłaskawiać kogoś przyjęciem jakiegoś zaproszenia, traktować nawet klientów łaskawie. Przez ostatni tydzień myślałem intensywnie i byłem wyczulony na to, jak często to słowo się pojawia. I w prasie, którą czytałem, i w wiadomościach, których słuchałem, i w rozmowach, których się przysłuchiwałem. I powiem wam, że aż tyle razy usłyszałem to słowo. Ono nie jest popularne. Nawet nasz wyjazd, powiem wam, wspólnotowy, który notabene był świetnym czasem razem, jako wspólnota, byliśmy na wybrzeżu przez kilka dni razem, była możliwość wynajęcia rowerów. Ja oczywiście, szkoda mi było 20 zł na rower górski, więc stwierdziłem, a to wydam 10 zł na rower niegórski, żeby sobie pojeździć. To był błąd oczywiście, bo mimo, że miał przerzutki, które działały tak, jak działały, czyli czasami tak, czasami nie, to nie wziąłem pod uwagę faktu, że jak się jedzie wzdłuż wydm, to czasami podłoże jest trochę piaszczyste, więc te oponki malutkie i małe kółeczka się gdzieś tam nie spisywały i wynajęliśmy te rowery z Beatą na całą jedną godzinę, dwa rowery. Wydaliśmy całe 20 zł. No i pojechaliśmy kawałek i później wracaliśmy z powrotem i widziałem, że to nie będzie takie proste wrócić na czas. I miałem poważny dylemat, bo się zastanawiałem, Beata o tym nie wie, nie powiedziała mi nawet o tym. Zastanawiałem się, czy uda nam się wrócić i trochę spóźnić, czy w ogóle się nie spóźnimy, czy też to będzie takie opóźnienie, że głowa boli. Wróciliśmy 7 minut po czasie i zastanawiałem się, co pani w recepcji na to. I pani powiedziała, kiedy pytałem się, ile musimy zapłacić, a o której państwo wzięliście, tutaj sprawdzała o tej godzinie, ja mówię, no wie pani, tam 7 minut dłużej i pani mówi, a to nic. I w zasadzie to było najbliższe temu określeniu, na które tak dzisiaj tak sobie myślę, to byłoby fajne określenie, gdyby powiedziała, a potraktujemy państwa łaskawie. To znaczy, powinniście byli państwo jeszcze dopłacić, ale nie oczekujemy tego. Kochani, istota łaski to jest to, co odróżnia chrześcijaństwo od wszystkich innych religii tego świata. W innych religiach często znajdzie się to samo, co w chrześcijaństwie, ale to, czego się nie znajdzie, to łaskawego Boga. A łaska to nic innego jak otrzymywanie tego, na co nie zasługuje i nie otrzymywanie tego, na co zasługuje. To znaczy też, że jest coś takiego, co potrzebujesz w swoim życiu ponad wszystko, czego nie jesteś w stanie wyprodukować sam, wskrzesić sam w swoim życiu, a Bóg ci to łaskawie daje. To jest niezasłużona przychylność. To znaczy Bóg się przychyla ku tobie, Bóg się skłania ku tobie. Z łaski zbawieni jesteście przez wiarę, pisze Paweł. Dwa razy to powtarza w tym swoim tekście i dalej dodaje, to nie z nas, ale to jest dar Boga. Szyk wyrazu w zdaniu jest ważny. I kiedy czytasz ten tekst, ja nie wiem, z jakiego przekładu korzystasz. Niektóre przykłady mówią, to jest Boży dar. Ale tak naprawdę w sposób, w jaki Paweł mówi o tym, wskazuje, że Bóg jest na pierwszym miejscu i to od Boga wszystko wychodzi. To trochę tak, jak jeżeli oglądaliście, nie wiem, Gwiezdne Wojny i Master Yoda mówi, Boży dar to jest. No tak to jest, zaczyna od Boga. Boży to jest dar. Żebyśmy się nie rozmienili czasem, że skupili się na darze i zapomnieli o darczyńcy. Wszystko zaczyna, bierze swój początek od Boga. To jest niepojęte, powiem wam, bo kiedy czytam tego samego Pawła Apostoła i inne fragmenty, w których on mówi, że Bóg zdecydował się dać nam ratunek wtedy, kiedy byliśmy jeszcze jego wrogami, to dla mnie to jest niepojęte, bo można mówić o ludziach, którzy są obojętni na Boga, nie przejmują się Bogiem za bardzo. Można mówić o ludziach, którzy mają w nosie Boga albo obrazili się na Boga i nie chcą z nim rozmawiać. Ale Paweł mówi o tym, że wszyscy ludzie byli tak naprawdę wrogami Boga. Byli wrogo nastawieni wobec Boga. I dla mnie to jest niepojęte, bo jeżeli tak rzeczywiście jest, to łaska ma niesamowity wymiar. Nie jestem w stanie jej zrozumieć, jak to jest możliwe, że Bóg daje swojemu wrogowi to, na co nie zasługuje. I nie daje tego, na co zasługuje. Bono powiedział, różnica między łaską a karmą jest tym, co ciągle mnie trzyma z wdzięcznością na kolanach. Bo karma to, co można znaleźć we wszystkich religiach. Wyciągasz to, co wkładasz, dostajesz to, na co zasługujesz. Oko za oko, ząb za ząb. Łaska to nie otrzymywanie tego, na co zasługujesz i otrzymywanie tego, na co... Nie otrzymywanie tego, na co zasługujesz i otrzymywanie tego, na co nie zasługujesz. Dla mnie, dodaje Bono, chrześcijaństwo jest niesamowicie dobrą nowiną, bo w życiu zrobiłem wiele głupich rzeczy. Kochani, mówimy o czymś, co może wyjść tylko od Boga, który jest pomysłodawcą łaski, który jest autorem łaskawości, który jest wykonawcą. Bóg, który okazuje łaskę, łaskę, która jest wyjątkowa, która jest radykalna, która jest rewolucyjna, która jest nawet skandaliczna i która jest niesamowicie trudna. Bóg okazał pełnię swojej łaski, dając nam w Chrystusie przebaczenie i zupełnie nowe życie. Szymon Wiesenthal przeżył Holokaust. Z obozu śmierci trafił do szpitala, a w tym szpitalu spotkał ciężko rannego, umierającego dowódcę nazistowskiego, który w którymś momencie poczynił wyznanie, nachylił się do Wiesenthala, pochylił się ku niemu i powiedział, że spalił całą żydowską wioskę i do dzisiaj słyszy krzyki tych wszystkich spalonych ludzi, kobiety, dzieci, wszystkich tych biednych ludzi i chciał od Wiesenthala usłyszeć słowa przebaczenia od osoby, która w pewnym sensie mogła reprezentować tych niewinnych Żydów pozbawionych życia w okrutny sposób. Wiesenthal opisuje tą historię w książce Słoneczniki i dopowiada, że po wielu latach, wiele lat później, błyskotliwy, wykształcony Wiesenthal napisał do 32 wpływowych osób, psychologów, rabinów, polityków, wykładowców akademickich i ludzi biznesu. Przedstawił klarownie całe to zdarzenie i pod koniec zadał pytanie tym 32 osobom, czy uważacie, że wtedy, tego dnia, kiedy ten nazista pochylił się i chciał mojego przebaczenia, czy powinienem był mu wtedy wybaczyć? 26 na 32 osoby odpowiedziały nie. Widzisz, jak trudna jest łaska? Tak naprawdę, dopóki ktoś nie pozna Jezusa i nie nawiąże żywej, autentycznej relacji z Jezusem, nie będzie w stanie żyć inaczej. Możesz się wyprężać, wytężać, ile tylko sił, nie będziesz w stanie.
dopiero kiedy stajesz się Jego dziełem. I znowu szyk wyrazów w zdaniu też jest nie bez powodu. Paweł mówi, Jego dziełem jesteśmy. Tak jak wcześniej powiedział, Boży to jest dar. Jego dziełem jesteśmy. Bóg pierwszy wykazuje inicjatywę. Bóg nas stwarza na nowo. To stworzenie nie byłoby możliwe, gdyby nie Chrystus. I to stwarzanie jest poniekąd nawiązaniem do tego pierwotnego stworzenia, kiedy Bóg stworzył pierwszych ludzi, Adama i Ewę, których życie miało wyglądać zupełnie inaczej. Paweł nie bez powodu, myślę, używa podobnego określenia, bo Bóg, Jezus stwarza nas na nowo. Jest korelacja między jednym i drugim, tylko w pierwszym jest uwypuklona Boża Wszechmoc, a w drugim jest uwypuklona Boża łaska. I celem albo rezultatem tego stworzenia jest czynienie dobrze. Gdybym mógł rozmawiać z Pawłem dzisiaj, to powiedziałbym mu, Pawle, ale dlaczego ty jesteś tak enigmatyczny? Mógłbyś się wypowiadać trochę bardziej precyzyjnie. Bo na dobrą sprawę, kiedy wczytujesz się w ten tekst, to można go dwojako rozumieć. To znaczy, że z jednej strony można to rozumieć, że Bóg nas przygotowuje, czy przygotował, uczynił innymi, a z drugiej strony można to rozumieć, że Bóg przygotował te dobre czyny dla nas, innymi słowy, ludzi, których stawia na naszej drodze, miejsca, sytuacje, tak, że nie możesz po prostu być obojętny, jeśli jesteś inną osobą w Chrystusie. A może Paweł, gdyby tu był, to powiedziałby, Mirku, jedno i drugie, to znaczy Bóg ciebie chce zmienić i też chce zmienić, jakby użyć ciebie w kontekście różnych sytuacji, wobec których będziesz musiał stanąć. Przygotował nas do dobrych uczynków, abyśmy w nich żyli, abyśmy w nich chodzili. No i znowu Paweł jest enigmatyczny. Dobre uczynki to znaczy co? Od razu, kiedy to czytałem, to myślałem sobie, no może owoce ducha, tak? Miłość, radość, cierpliwość, uprzejmość i tak dalej. Czy owoc ducha powinienem powiedzieć. A może, kochani, kiedy się patrzy na ten tekst, to może tak to jest, że Paweł, mówiąc o tym czynieniu dobrze, odnosi się do tego, o czym powiedział wcześniej. To znaczy do łaski. Może to czynienie dobrze jest powiązane z łaską, którą Bóg nam okazał. I może chodzi o to, by tak jak Bóg okazał nam łaskę, tak też i oczekuje uzdania i oczekuje do tego, żebyśmy my okazywali tą łaskę innym. Bo łaska to Boża radykalna, bezwarunkowa miłość, której okazywanie Bóg uczy tych, którzy przyjęli od Niego tę łaskę. Ale widzisz, właśnie problem polega na tym, że można mówić o łasce. Można ją opisywać, można ją definiować, można ją analizować, rozbierać na czynniki pierwsze. Znacznie trudniej jest ją okazywać. Jeszcze trudniej jest ją okazać winnemu, kiedy to ty jesteś skrzywdzony przez tego, który jest winny. Bardzo trudno jest ją okazywać osobie, przez którą zostałaś skrzywdzona, bo to jest wbrew ludzkim prawom logiki, to trochę jak wciskanie koła w kwadrat. I na tym właśnie polega skandaliczność łaski. Na tym polega skandaliczne Boże dzieło w nas, w każdym z nas. Bo przecież jesteśmy Jego dziełem. Stworzeni w Chrystusie Jezusie na nowo, żeby okazywać łaskę. Bo łaska to otrzymywanie tego, na co nie zasługujesz i nie otrzymywanie tego, na co zasługujesz. To wybaczanie matce, która cię krzywdziła całe życie. Nie zachęcała, znieważała, może nawet poniewierała. Łaska to wybaczenie ojcu, który być może zupełnie nie był obecny w twoim życiu, kiedy dorastałeś i nadal nie jest. Łaska to proszenie Boga, aby pomógł ci na nowo kochać, aby pomógł ci na nowo zaufać tym, którzy sprzeniewierzyli twoje zaufanie. Łaska to trwanie w małżeństwie, kiedy wydaje się, że już nie ma niczego, na czym można by je oprzeć, poza łaską. Łaska to wybaczanie sobie, kiedy ty sama nie potrafisz sobie wybaczyć. Łaska to odrzucenie nienawiści wobec tych, których trudno jest akceptować. Łaska to oddawanie Bogu urazy, rozczarowania, złości. Łaska to wybaczenie dziecku, które zniesławiło dobre imię rodziny. Ernest Hemingway przedstawia ciekawą historię hiszpańskiego ojca i jego zbuntowanego syna, który porzucił rodzinny dom i wyjechał. Któregoś dnia ojciec zamieszcza ogłoszenie w poczytnej lokalnej prasie. Syn, który wyjechał, ma na imię Paco, więc ojciec zamieszcza takie ogłoszenie. Paco, spotkajmy się na rynku przed hotelem Montana w południe we wtorek. Wszystko przebaczone. Musisz wiedzieć, że Paco jest bardzo popularnym imieniem w Hiszpanii. Tego dnia w południe we wtorek przed hotelem Montana pojawia się 800 młodych mężczyzn. Przychodzi tego dnia, ponieważ wiedzą, jak bardzo potrzebują przebaczenia. To jest dokładnie to, co robi Bóg. Co zrobił Bóg wobec ciebie. I to jest dokładnie to, do czego Bóg cię uzdania wobec innych. A więc jeśli przyjąłeś Boży niezasłużony dar łaski życia w Chrystusie, to jesteś stworzony do tego, by dzielić się tym darem z innymi. Amen.
Gdy w twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się Twoim Panem i przejął stery Twojego życia. Zapraszamy Cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.